Nie tak dawno, a może już tak dawno, bo w zeszłym roku, pozwoliłem sobie na dwa takie krótkie wprowadzenia do listów świętego Pawła. Mieliśmy czas, gdy mogliśmy popatrzeć na to, co wydaje mi się dosyć istotne, bo ważnym jest, ażeby, tak jak powiedzieliśmy sobie wtedy, poznać autora, ażeby móc zrozumieć czasami jego twórczość. Apostoł Paweł, przybliżyliśmy sobie tą postać, mówiliśmy też o tym, kim był, kim się stał, jak wyglądało jego życie. Mówiliśmy też troszeczkę sobie na temat tego, w jaki sposób on pisze, jak rozumie natchnienie. Powiedzieliśmy sobie też parę takich ciekawostek, skąd to się wzięło. I jeżeli pamiętacie, to się bardzo cieszę. Jeżeli coś nam umknęło, zachęcam, można odsłuchać. Mamy taką możliwość, ażeby parę rzeczy sobie przypomnieć. Ale nie chciałbym dzisiaj jakby poświęcać czasu i wracać do tego, co było. Skorzystajmy, jeżeli chcemy, z tego, co gdzieś tam zostało nagrane i zostało umieszczone na naszych mediach. Apostoł Paweł i jego bogata twórczość bezustannie mi się zadziwia, bezustannie wciąga nas, powoduje, że chcemy jakby zagłębiać się w wiele rzeczy i wierzę, że to, co on nam pozostawił w postaci jego dzieł, w postaci tego, co napisał, jest dla nas czymś wyjątkowym. Możemy dzisiaj z tego korzystać, możemy czuć się w tym wolni i wierzę, że chcemy z tego korzystać. Listy apostoła Pawła to wyjątkowy zbiór. Natomiast wszystko skądś się bierze. I tak jak powiedzieliśmy sobie, to apostoł Paweł to człowiek czynu. Człowiek, który, możemy powiedzieć dzisiaj, może ktoś nawet by mu dopisał, nie wiem, takie schorzenie jak ADHD. Może był takim człowiekiem, ale dla mnie to był człowiek czynu. Człowiek, który wiedział, do czego Bóg go powołał i wiedział, że będąc w jednym miejscu, to za mało. To on jest tym, który ma to ogromne pragnienie, ażeby rozkrzewiać Ewangelię, ażeby to słowo mogło być słyszane w wielu, wielu miejscach i ma pragnienie, ażeby docierać. Stąd odbywa swoje podróże misyjne. Te podróże w różne miejsca, w różnym czasie. Niektórzy mówią o trzech, niektórzy dodają jeszcze czwartą, ale myślę, że ważne jest to, co Paweł chce w tym wszystkim osiągnąć. I gdy Paweł odbywa swoje podróże misyjne, to tak jak sama nazwa tego, tak mówimy o tym, o podróżach misyjnych, to ma na celu przede wszystkim głoszenie Ewangelii. On nie dociera do tych miejsc przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. To nie są jego wycieczki do odległych miejsc, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale przede wszystkim w jego sercu jest to, ażeby głosić Ewangelię. On wie, że ludzie potrzebują Ewangelii. Wybiera się w podróże i to podróż, która coś kosztuje i to nie jest bilet na samolot, czy autobus, czy pociąg, ale trzeba wyruszyć. Trzeba poświęcić czas, trzeba stawić czoło trudnościom, bo ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię. Bo ciągle są jeszcze miejsca i wtedy, w tym czasie, w którym to się dzieje, wiemy, że jakby było ich znacznie więcej niż dzisiaj mamy. Dziś Ewangelia dociera do wielu, wielu miejsc, których wtedy jeszcze nawet na mapie świata nie było, ale Paweł widzi tą ogromną potrzebę i on ma potrzebę głoszenia Ewangelii. I ta praktyczna lekcja, która płynie z jego życia, myślę, powinna być ważna dla każdego z nas. Do czego Bóg nas powołuje? Bóg mówi jasno, głoś słowo. To, co mamy robić? Głoś słowo. Czasami, gdy byłem młodszy, gdy stawiałem pierwsze kroki swojej wiary, to wydawało mi się, że najważniejszą rzeczą dla mnie, to, co Bóg ode mnie chce, to, żebym szedł i nawracał ludzi. A Słowo Boże mówi, głoś słowo. Idź, głoś słowo. A Duch Święty jest tym, który będzie przekonywał tych, do których mówisz. Ale aby mogli zostać przekonani, muszą usłyszeć. Więc Bóg chce dzisiaj od ciebie, ode mnie, tego, czego pragnął również od Pawła. Idź, wybierz się w swoją podróż. Wybierz się w swoją podróż, podejmij wyzwanie i wszystko, co masz robić, to głoś słowo. Dotrzyj tam, gdzie inni jeszcze nie dotarli. Idź do ludzi, którzy są wokoło i którzy dzisiaj jeszcze nie słyszeli. Albo może słyszeli, ale słyszeli niewystarczająco. Podejmij się tej misji. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy się przenieśli do roku 43, Barnaba odszukuje Pawła w Tarsie i wspólnie z nim podejmuje swoją służbę w wspólnocie kościoła w Antiochii. Byli tam jednymi z nauczycieli. Mniej więcej w tym samym roku, około 45 roku, gdy Paweł wyrusza swoją pierwszą podróż misyjną, która jest dla nas istotna z punktu widzenia listu, o którym dzisiaj chciałbym mówić, starsi wspólnoty w Antiochii właśnie, pouczeni przez Ducha Świętego, podejmują taką decyzję, ażeby wyprawić Pawła i Barnabę i wysłać ich na misję. Paweł miał wtedy około 37, może 40 lat. Czyli to był dobry czas. Dobry czas do tego, żeby wyruszyć. Paweł w sile wieku. Zabrali ze sobą Marka i udali się do Seleucji. Potem opłynęli Cypr, udali się do Salaminy. Potem również udają się na Pafos. Tam wkrótce później, gdy przebywali u prokonsula Sergiusza, doszło do konfrontacji Pawła, pamiętacie może, z niejakim Bar Jezusem, zwanym też przez innych Elimelasem. I po tym czasie to Paweł jest tym, który obejmuje kierownictwo całej tej podróży misyjnej. Później odłącza się od nich Marek. On wraca do Jerozolimy, a Paweł natomiast wraz z Barnabą skierowali się do Antiochii Pizydyjskiej, a następnie do Ikonium. Tam wobec sprzeciwu Żydów głoszą Słowo Boże. Napotkali na mocny opór, ale to ich nie powstrzymało. Oni wiedzieli, po co tam są. Głoś Słowo. W czas dogodny i niedogodny. Głoś Słowo. Jak często rezygnuję z tego i ulegam presji otoczenia. Jak często się poddaję, dlatego że napotykam sprzeciw. Albo może nawet nie napotykając go jeszcze, nie robię tego w obawie przed pewnymi zachowaniami, w obawie przed tym, co mógłbym usłyszeć, w obawie przed tym, co ludzie pomyślą. Paweł jest dla mnie tutaj wzorem. Wzorem do tego, że pomimo, że jest ten sprzeciw, że ludzie występują, nawet wywołało to pewne rozruchy, to oni głoszą słowo. To ich nie powstrzymuje, bo wiedzą, co jest tak w życiu najważniejsze. Bo wiedzą, że bez tego słowa ci ludzie, którzy go nie usłyszą, będą zgubieni. A przecież Bóg kocha każdego człowieka. A przecież Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Dlatego dzisiaj tak wielokrotnie brzmi i będę to powtarzał dzisiaj jako zachętę dla każdego z nas. Głoś słowo. Nie bój się. Nie lękaj się. Bóg mówi, że będę z tobą, dokądkolwiek się udasz. I wierzę, że to Bóg jest tym, który daje nam to słowo. Że to On jest tym, który daje nam siłę do tego, żeby to robić. Czasami chcemy coś budować na samych sobie, ale musimy pamiętać, z kim wyruszamy i kto jest razem z nami. Z tego doświadczenia, które zrodziło się w Ikonium, z tych rozruchów, z tego sprzeciwu, Paweł jakby wyciąga jedną praktyczną lekcję. Niezwykle ważną lekcję. Bo wtedy, gdy to poselstwo jest odrzucane przez Żydów, on zaczyna głosić poganom. Dobrze wie, że również oni potrzebują usłyszeć dobrą nowinę. Później w tej podróży udaje się do Listry. Jej mieszkańcy po tym cudownym uzdrowieniu obwołują ich bogami. Ale wiemy, że Paweł i Barnaba nie tego szukali. Nie szukali zaszczytów, nie szukali tego, aby wynosić ich na pierestały, bo wiedzieli, że są sługami Boga Najwyższego. Kolejna lekcja dla mnie samego. Mniej myśl o sobie, a więcej o tym, który cię posyła. Tego, co we mnie ma ubywać, ma być coraz mniej, a Boga ma być widzieć coraz więcej. Paweł i Barnaba nie chcą, ażeby tak ich traktowano. Co ciekawe, znowu pojawiają się tacy, którym się nie podoba to, co się dzieje. I wiemy, że w tym samym czasie dochodzi nawet do ukamieniowania Pawła. Ale udało mu się uniknąć śmierci. Później Paweł z Barnabą wracają, ale owocem ich działalności to nowe zbory, Owoc ich działalności to ludzie, którzy usłyszeli dobrą nowinę i pomimo tego wszystkiego, co się działo w tak krótkim czasie, pomimo tego w tej pierwszej podróży misyjnej trwającej około 4 lata, zobaczmy, tak czas poświęcony z życia, można by powiedzieć 4 lata, a jednak Paweł nigdzie się i nigdy nie skarży na ten czas. Nie mówi o tym, że to były lata, które musiał poświęcić. Nigdzie o tym nie wspomina. Przeżył ukamienowanie, odrzucenie, a mimo tego, widzimy wkrótce później, wyrusza w kolejne podróże. To go nie zniechęciło. I to kolejna lekcja dla mnie. Jak często, jak wiele rzeczy mnie zniechęca. Jak często zbyt szybko się poddaję. Jak często tłumaczę sobie wiele rzeczy okolicznościami. Bo ktoś coś powiedział, bo ktoś spojrzał tak, a nie inaczej. A jednak Paweł zachęca mnie. Zobaczcie, nie skończył na pierwszej podróży. To był dopiero początek, bo wiedział, że ciągle jeszcze są miejsca, do których trzeba dotrzeć. Nieważny był czas, bo to przecież 4 lata. Czasami też się zastanawiam, ile czasu jestem gotów poświęcić na to, aby żeby głosić słowo, a żeby dotarło ono do ludzi, a żeby ci, którzy jeszcze nie usłyszeli, mogli usłyszeć. Jak szybko się czasami zniechęcam. Po jednej, drugiej, trzeciej odmowie osobie, której głoszę Ewangelię, czy daję za wygraną, czy z uporem jednak chcę, ażeby usłyszała, ażeby to słowo dotarło, ażeby to słowo, Duch Święty, zmienił życie tego człowieka. Czasami słyszałem świadectwo ludzi, świadectwo, które mówiło o tym, że ta misja trwała 30, 40, 50 lat. Ale nadszedł dzień, w którym słowo wydało owoc. A można się było poddać. A można było zrezygnować. A można było odpuścić. Paweł po pierwszej misji miał wiele powodów do tego, żeby odpuścić. Ale tego nie uczynił. No właśnie, gdy wrócił do Antiochii, jakby złożył przed swoimi starszymi sprawę z tego, co się działo. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia listu, o którym chciałbym też powiedzieć, dlatego taki troszkę przydługawy wstęp, wybaczcie, to to, że wkrótce później, w 49 roku, i o tym czytamy choćby nawet w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, Paweł uczestniczy w soborze w Jerozolimie. I to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ to właśnie tam, gdzie wysłano Pawła i Barnabę oraz innych braci, to oni mieli zdać sprawę z tego, co się dzieje, ale oni też mieli jakby być odpowiedzią na nurtujące problemy. To w soborze w Jerozolimie między innymi zapadły takie decyzje, jak wyznaczono pole działalności misyjnej, ale też umożliwiono głoszenie poganom Ewangelii wolnej od prawa. W prawa w rozumieniu starotestamentowego. Co więcej, uznano też również apostolstwo Pawła, ponieważ nie zawsze to było takie oczywiste dla wszystkich, którzy nawet byli nawróconymi na chrześcijaństwo. Tam również zlecono przeprowadzenie składki na ubogich, ale też nałożono szereg innych praw. I w obliczu tego wszystkiego, Paweł pisze jeden z listów, których bibliści klasyfikują jako wielki, ale też jest to według wielu jeden z pierwszych listów, jaki Paweł w ogóle napisał. I stąd ten mój przydługawy wstęp. Wstęp o podróży, wstęp o tym, co się działo. Dlatego, że on jest odpowiedzią na rodzące się problemy. On jest odpowiedzią na to, co się działo, na coś, co było konsekwencją tego wszystkiego, co miało miejsce wkrótce później, gdy te zbory zostały założone. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o liście do Galacjan. Ja wiem i mam pełną świadomość tego, że to trudne wyzwanie. Dlatego, że trudnym jest powiedzieć w krótkim czasie, opowiedzieć cały ten list, jeżeli można słyszeć dziesiątki, jak nie setki kazań na temat nawet jednego wersetu czy krótkiego fragmentu z tego listu. Bo jest to wyjątkowy, głęboki list, jak całe zresztą Boże Słowo. Jest wiele autorów, którzy napisali książki na temat listu do Galacjan, szczegółowo wyjaśniając. I wierzę, że również czytaliście niejedno z takich opracowań. Ale to, co chciałbym dzisiaj spróbować zrobić, to popatrzeć na list do Galacjan tak, jakbym czytał go pierwszy raz w życiu. Popatrzeć na niego całościowo, chociaż nie będziemy go oczywiście czytać, bo nie mamy na to czasu, ale wierzę, że treść tego listu jest wam znana. Ale chciałbym dzisiaj podjąć wyzwanie, ażeby zobaczyć go troszeczkę inaczej. Jak coś, co mógłbym dostać, co mógłbym zobaczyć i przeczytać po raz pierwszy. Abym wiedział, o czym jest mowa, abym zobaczył choć w głębokim zarysie to, czego on dotyka, dlaczego. Spróbujmy w ten sposób dzisiaj popatrzeć na list do Galacjan. Tak jak powiedziałem, we współczesnych wydaniach Nowego Testamentu list do Galacjan jest czwartym, jakby ostatni spośród tak zwanych wielkich listów, choć jest krótszy, jeżeli chodzi o treść i ta jego wielkość nie wynika z długości. Bo zarówno na przykład list do Rzymian czy do Koryntian, choćby nawet do Efezjan, również są dłuższymi listami niż list do Efezjan. Ale tak jak powiedziałem, jego wielkość, określenie tego, że zaliczany jest do listów wielkich, nie wynika z długości tego listu, o czym z pewnością już wiecie. Ponieważ wartość tego listu tkwi przede wszystkim w zawartych w nich treściach, w tym, co apostoł Paweł porusza i jakich wartości w tym liście dotyka. Co ciekawe, w tym liście do Galacjan Paweł w sposób jakby niespotykany w żadnym innym z jego pism podaje również informacje o samym sobie. To właśnie z listu do Galacjan najwięcej dowiadujemy się o apostole Pawle. To on tam jakby w sposób bardzo jasny i klarowny wykłada nam wszystko to, co dotyczy się jego samego. Ale też został napisany po to, tak jak powiedziałem, ażeby być odpowiedzią na konkretną sytuację. Ażeby dotknąć się konkretnego problemu i ażeby pozwolić ludziom zrozumieć coś, co wprowadziło ich w zakłopotanie. Apostoł Paweł jako apostoł, bo tak się przedstawia i to do nas mówi już na samym wstępie, Paweł apostoł powołany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa. Bo to nawet nie było tak bardzo oczywiste dla wielu. Dla wielu Paweł nie był apostołem. Nie uważali go za takiego. Ale on potwierdza to i mówi, że tak właśnie jest, ponieważ nie człowiek, ale to sam Bóg go powołał na to stanowisko. Pisze list do Galacjan. List ten został napisany do gmin chrześcijańskich w Galacji. Widzimy, że nie jest on kierowany do jednego konkretnego zboru, ale do kilku zborów. Pisze do osób, jego adresatami są osoby nazwane Galatami, do kościołów lokalnych, choć wydaje się, że musiało ich coś łączyć. Bo skoro pisze do kilku wspólnot, to może łączył ich właśnie problem, który apostoł Paweł w nim tak wyraźnie porusza. Musiało być coś, co spowodowało, że Paweł również zachęca, ażeby ten list, wydaje się, mógł przewędrować przez te zbory, ażeby mógł zostać odczytany w poszczególnych zborach, bo dotykał on rzeczy istotnych. W pewnym sensie wydawałby się jako taki bardzo ogólny, ale z drugiej strony był niezwykle istotny ze względu na treść. Paweł, gdy odbył swą podróż misyjną, gdy przybywa, doskonale wie, jakie problemy dotykają tamte miejsca. Doskonale wie, z czym ci ludzie się zmagają. I tak jak powiedziałem, ten list jest konkretną odpowiedzią. To mnie również niezwykle zachęca i porusza, że Paweł w konkretny sposób odpowiada na konkretne potrzeby. Że dotyka się rzeczy trudnych, ale stara się dotknąć tego, z czym ludzie się borykają. Że nie unika tematu, że chce podjąć ten temat, ale chce też pokazać wyjście. Chce pokazać, co jest ważne, czego Bóg oczekuje i zaświadcza to swoim własnym życiem, tym, czego doświadczył. Czy jestem odpowiedzią na ludzkie potrzeby? Czy jestem odpowiedzią na konkretne ludzkie potrzeby? Wiecie, wydaje mi się, że tak często, przynajmniej w moim życiu, tak często zdarzało się zmarnować czas. Zmarnować czas, bo trudno było jakoś zacząć. Bo trudno było jakby wejść na tą jedyną prawdę, bo łatwiej było mówić o dziesiątkach rzeczy, choć ktoś borykał się z konkretnym problemem. Paweł pokazuje, że jeżeli jest problem, to trzeba o nim mówić. Trzeba się go dotknąć i trzeba go pokazać. Trzeba pokazać właściwe rzeczy, te, które pochodzą od samego Boga. Dlatego, że jest to niezwykle istotne. Gdy patrzymy na list do Galacjan, to mówiliśmy o tych, którzy są bezpośrednimi adresatami tego listu. Choć istnieje pewna rozbieżność co do tego, w którym roku powstał ten list, ponieważ mamy tu takie dwie daty, jakby 48 rok bądź 52. Jedni twierdzą, że powstał w Antiochii, inni, że w Efezie. Skąd bierze się ta rozbieżność? Wynika ona z dosyć prostej rzeczy, a mianowicie z tego, że problemy były z rozumieniem nazwy Galacja. Stąd właściwie się to wzięło. Ponieważ taką nazwę nosiły w tamtym czasie dwie krainy w Azji Mniejszej. I stąd jakby jest ten dylemat co do miejsca powstania bądź czasu. Istniała Galacja Północna i istniała Galacja Południowa. Galacja Północna to jakby obszar założony przez celtycki naród Galacjan, później poszerzony o Likonię, Pizydię. Następnie dostaje się on pod panowanie Rzymian, ale cieszy się dużą łaską wśród Rzymian, można by powiedzieć, ponieważ to oni nadają im jakby pewne prawa i przywileje, ale też to właśnie za ich panowania utrwaliła się nazwa Galacja i funkcjonowała. To między innymi potwierdzają takie osobistości jak Tacyt, Ptolemeusz czy Pliniusz. Stąd jakby ta kraina północna, ale też była kraina południowa, która też jakby pod panowaniem Rzymian, jednak nieco mniej znacząca. To właśnie z tej pierwszej podróży misyjnej, którą wspomniałem wcześniej, wiemy, że Paweł w tym roku, pomiędzy rokiem 45 a 49, odwiedza Pizydię, Ikonium, Listrę, Derbę i tam właśnie zakłada zbory i to tam właśnie podczas drugiej podróży misyjnej również się udaje. Stąd też jakby wielu biblistów zgadza się, że jakby ten wcześniejszy termin i ta kraina północna są jakby tym właściwszym odbiorcą, adresatem tegoż właśnie listu. Tak jak powiedziałem, list do Galacjan jest niezwykle ciekawym listem. Gdybym dzisiaj chciał spróbować jednym słowem określić treść tego listu, to myślę, że najbardziej odpowiednim słowem byłoby słowo wolność. Wolność. To jedno słowo, myślę, byłoby słowem kluczowym dla całego listu. Gdybym miał wskazać kluczowy werset, to wydaje mi się, że jest to właśnie 5 rozdział listu do Galacjan i 1 werset, który mówi: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wolność. Bo przecież do wolności wszystkich powołał nas Bóg. Bo przecież to my byliśmy zniewoleni. To my kiedyś, niby pozornej wolności, ale ciągle żyliśmy w okowach grzechu. Ale tak jak ten werset, który przytoczyłem z 5 rozdziału, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy żyli. Abyśmy mogli prawdziwie zacząć żyć. I list do Galacjan jest właśnie takim listem. Listem, który mówi o wolności. Listem, który pozwala nam myśleć o wolności, o prawdziwej wolności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wiemy, że pisząc do Galacjan, pisząc do konkretnej sytuacji, bo on ich nazywa nierozumnymi Galacjanami ze względu na sytuację, która zaistniała. Ale czy dzisiaj nie mógłbym powiedzieć często do siebie samego i zamiast słowa Galacjanie wstawić własne imię? Jak często sam pod wpływem czegoś poddaję się znowu pod jarzmo niewoli? Jak często ulegam wielu rzeczom, wiedząc, do czego Bóg mnie powołał. Jak może często musiałbym usłyszeć o nierozumny Wojciechu. Dlatego wydaje mi się, że warto wejrzeć w ten list i zastanowić się nad wolnością, nad prawdziwą wolnością, do czego powołał nas Bóg w swojej ogromnej miłości. Jak często podpadam pod jarzmo niewoli. Jak często robię to z własnej, czasami po prostu woli. Często wiedząc o tym, że nie powinienem gdzieś być, że nie powinienem czegoś oglądać, że nie powinienem czegoś słuchać, etc. Po prostu wybieram. I muszę mieć świadomość, że ponoszę konsekwencje własnych wyborów. Że to one spadają na mnie. Ale czasami, albo bardzo często również jest tak, że to moje wybory oddziałują na innych ludzi. Że to, co ja robię, wpływa na innych ludzi. Bóg powołał mnie do wolności, ale czy pod wpływem tej wolności nie pobłażam wielu rzeczom? Właśnie. Jak bardzo doceniam wolność. Jak bardzo chcę chodzić w wolności. Jak bardzo chcę być rozumnym. Paweł ostrzega o nierozumni Galacjanie. On tam używa nawet mocniejszego słowa. Głupi Galacjanie. Któż was omamił? A kto omamił ciebie czy mnie? Czy musiałbym powiedzieć o głupi? Wiedząc to wszystko na temat tego, który mnie tak bardzo ukochał, znając jego prawdy i przykazania, jak często musiałbym sam do siebie powiedzieć, głupcze. A Bóg swojej ogromnej miłości ciągle patrzy na nas tak samo. Jakże cudowna jest ta miłość. Jakże niepojęta jest ta miłość. Myślę, że list do Galacjan czym się różni od innych? Dla mnie osobiście przede wszystkim żarliwością. W ten sposób, jak Paweł w tym liście pisze do nich, jak bardzo wylewa swoje serce, jak bardzo najpierw jakby udowadnia swoje apostolstwo, to kim jest, pokazuje swoją osobę, ale jednak ta żarliwość, bo z jednej strony ostro gani, zarówno będących w błędzie członków Kościoła, ale też gani tych fałszywych ludzi, fałszywych nauczycieli, którzy wnoszą te fałszywe rzeczy. Którzy sprowadzają na manowce. To jest pierwszy list, który jakby tak szeroko i wyjątkowo pokazuje nam usprawiedliwienie. Pokazuje nam, czym jest zbawienie. I że jest ono tylko naszym Panu Jezusie Chrystusie. Bo zgodnie z tym, co Paweł pisze, nie jesteśmy usprawiedliwieni dzięki obrządkom prawa Mojżesza. Nie jesteśmy usprawiedliwieni z tego, co mówiło dawne prawo, ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I tak wyraźnie właśnie w tym liście o tym możemy czytać. Któż omamił wasze serce, że na nowo chcecie do tego wracać? Zakosztowawszy tego wszystkiego, znowu chcecie czegoś, co już dawno zostało odrzucone. Jak bardzo smakuje mi świat. Jak bardzo często smakują te rzeczy, które są wokoło. Jak bardzo one czasami przysłaniają prawdziwy obraz. Ale to również ten list, którym Paweł pokazuje różnicę między uczynkami ciała i owocami ducha. To również to wyjątkowość tego listu. Paweł tak wyraźnie o tym pisze. Gdybym w zarysie miał nieco bardziej szczegółowo powiedzieć o tym wszystkim, co tam możemy czytać, to tak jak powiedziałem, Paweł mówi o sobie jako apostole. Mówi o tym, że to on otrzymał to objawienie od Boga. Wyjaśnia, że jego służba pośród ludzi i wśród narodów została utwierdzona przez apostołów, przez co nas przeprowadza. Też również oświadcza, że kiedyś ośmielił się nie zgodzić z Piotrem, bo coś się wydarzyło, z czym nie mógł się zgodzić. A więc też pokazuje mi, że w sytuacjach, w którym jest coś niezgodne z Bożym Słowem, również powinienem się nie zgadzać z tymi, którzy wydają się autorytetami, ale jeżeli czasami jest tak, że zbłądzą, to również mam prawo powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że tak nie jest. A przecież Piotr był takim autorytetem, ale jednak zrobił coś, na co Paweł zwraca uwagę, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. No, mieliśmy do czynienia troszkę z pewną hipokryzją, rozbieżnością pomiędzy tym, co mówił, a tym, co robił. Paweł też o tym naucza. Naucza, że ludzie nie są usprawiedliwieni dzięki uczynkom, ale dzięki wierze, tak jak powiedziałem. Wierze, która prowadzi do prawdziwej wolności, która jest taki amen. Paweł bardzo wyraźnie też w tym liście broni przesłania Ewangelii. Naucza, że Abraham był przykładem osoby usprawiedliwionej przez wiarę, a nie przez uczynki zgodnie z prawem. Ale też pokazuje, że to jedynie, co by czym było prawo Mojżesza, to było przewodnikiem do Chrystusa. Mówi też o tym, że przez wiarę i chrzest święci otrzymują błogosławieństwo i poprzez to stają się Bożymi dziećmi. Do tego nas powołuje Bóg, do prawdziwej wolności. Czegoś, co nie byliśmy w stanie wypracować, na co nie byliśmy w stanie zasłużyć, ani zadośćuczynić wszelkimi rzeczami, które chcielibyśmy ofiarować, bo Bóg ofiarował nam samego siebie. I wreszcie Paweł wzywa świętych, żeby pozostali nieugięci. Nieugięci w oferowanym przez Chrystusa przymierzu Ewangelii. Abyśmy pamiętali, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Abyśmy to, co pisze w 5 rozdziale, odrzucili uczynki ciała, ale aby nasze życie było nacechowane owocami ducha. Bo to właśnie po owocach ich poznacie. To są rzeczy, które powinny cechować każdego z nas. To są rzeczy, które powinny się uwidaczniać, które powinny być dostrzegalne. Naucza świętych, że powinni nosić wzajemnie brzemiona jedni drugich. Że to już nie tylko ja, ale że też są wokoło mnie osoby, które potrzebują ciebie i mnie. Że mam być zachęceniem, wsparciem, że mam nie myśleć tylko przez pryzmat mojego ja, ale że jest coś więcej. Że są osoby, które potrzebują ciebie i mnie. Brzemiona jedni drugich noście. I nie ustawajcie w czynieniu dobra. Do tego zachęca. Pamiętajmy, że zbieramy zawsze to, co siejemy. Zawsze zbieramy to, co siejemy. Więc ważne jest to, jakim jestem. Ważne jest to, co robię. Apostoł Paweł, pisząc to wszystko, o czym mówiliśmy, mówił o swoim apostolstwie, mówił o usprawiedliwieniu, o współkrzyżowaniu z Chrystusem, o wolności i mówił też o prawie. To właśnie porusza jako 5 jakby takich głównych rzeczy w swoim liście. Ale też apostoł Paweł, gdy pisze ten list, to chcę, abyśmy wiedzieli, że to Bóg jest tym, który współdziała we wszystkim ku dobremu. Że to On jest tym, który wprowadza nas we wszelkie poznanie. Bo wszyscy, którzy, tak jak czytałem w 2 rozdziale, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Otrzymałem nową tożsamość. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Dlatego On może powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ile Chrystusa żyje dzisiaj we mnie? Wszyscy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa. Zrozumcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmił dobrą nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Czy chciałabyś być błogosławieństwem dla wszystkich narodów? Czy moim i Twoim pragnieniem jest to, ażeby być błogosławieństwem dla najbliższych, dla rodziny, dla otoczenia, ale może też dla miasta, dla kraju? W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Jakże cudowne słowo, bo również w liście do Galacjan Paweł podkreśla tą jedną rzecz w odniesieniu do Abrahama, że Tak to nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. I dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że takim słowem przewodnim tego listu jest wolność. Bo do tego Bóg nas powołuje. Jesteśmy wolnymi. Albowiem w Chrystusie nic nie ma innego znaczenia, bo tylko w Chrystusie działa cudowna miłość. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje z Jego namiętnościami i pożądliwościami. Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy. To, co zrodziło się z ciała, ciałem jest, ale to, co się zrodziło z Ducha, Duchem jest. Chcemy dożywać rzeczy wielkich. Czy moje życie, czy moje zachowanie, postępowanie nie jest ciągle cielesne? Bóg powołuje mnie do cudownych rzeczy, ale ile ciągle we mnie jest jeszcze mnie, a ile Chrystusa? Tak jak powiedziałem, list do Galacjan jest wyjątkowym listem. Dotyka wyjątkowych spraw, wyjątkowych rzeczy. Jest odpowiedzią na problemy, konkretne problemy tych ludzi, którzy się z nimi borykali. Jakkolwiek bym dzisiaj może w życiu mógł nazwać problemy, to czy jestem odpowiedzią na konkretne problemy? Czy wiem, kim jestem? Paweł od początku, tak jak powiedziałem, pokazuje siebie, mówi o tym, kim jest, jasno pokazując, do czego został powołany, wybrany, udowadnia swoje apostolstwo, ale mówi też o tym, że prawda, którą głosi, nie pochodzi z niego. I to, co jest wyjątkowe, to, co pisze, nawet gdyby anioł z nieba przyszedł i głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Podoba mi się to, jak mocno stoi na tym fundamencie. Jak mocno jest ugruntowany w Bogu. Jak mocno czerpie z Ewangelii, którą poznał. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Nie mogę odrzucić tej łaski, bo jest zbyt kosztowna, bo jest zbyt cudowna. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy sobie wmówić. Nie dajmy sobie wykraść tego, co otrzymaliśmy. Chciejmy w tym trwać. Niech to, co Paweł tutaj nam przedstawia, niech będzie dla nas cudownym zapewnieniem, ponieważ Bóg nas cudownie ubłogosławił. Odrzućmy wszystko to, co nas zniewala. Odrzućmy dzisiaj wszystko to, co powoduje, że ta treść Ewangelii, ta prawda Ewangelii nie brzmi czasami tak wyraźnie i jasno. Niech to słowo będzie dla nas zachęceniem. Jeśli Duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Jeśli Duch nas prowadzi, wtedy odrzućmy to, co cielesne. I Paweł, gdy tam wylicza te wszystkie rzeczy, czasami na niektóre ludzie reagują tak jakby emocjonalnie, nierząd, rozpusta, oddawanie czci bożkom, wróżbiarstwo, ale też mówi choćby nawet o kłótni, o gniewie, o czymś, co chcielibyśmy jakby wpisać na drugą, nieco mniejszą listę. Paweł mówi, odrzućcie to wszystko. Niech to nie będzie cechą waszego życia. Niech to nie będzie tym, co ludzie mogą dostrzec, bo są o wiele piękniejsze rzeczy, bo nie ci, którzy to czynią, jak pisze, nie odziedziczą Królestwa Bożego, ale ty, nie bądź nierozumny, ale przyjmij to wszystko, co Bóg ci daje i niech twoje życie będzie nacechowane miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, powściągliwością. Dlatego, że jeśli należysz do Chrystusa, to jak pisze tutaj Paweł, ukrzyżowałeś swoje ciało wraz z wszystkimi jego pożądliwościami. Dlatego, że należysz do Chrystusa, żyjesz w duchu i zgodnie z duchem postępujesz. Czy ukrzyżowałem swoje ciało wraz z Chrystusem? Czy odrzuciłem swoje własne pożądliwości? Czy ciągle są jeszcze rzeczy, które gdzieś mnie zniewalają? Ale w tym wszystkim muszę też wiedzieć to, co Paweł nas przestrzega. parafrazując jakby jego słowa, że tak naprawdę to nie ludzi okłamujemy. Ale gdy nasze życie jest zaprzeczeniem tego, o czym mówimy, to tak naprawdę żyjemy w opozycji do samego Boga. Myślmy o tym, do czego zostaliśmy powołani. Chcemy być odpowiedzią na konkretne ludzkie problemy. Chcemy być błogosławieństwem. Chcemy budować na własnych doświadczeniach, ale też chcemy z otwartością iść do innych, wzajemnie pomagać sobie w niesieniu ciężarów. Bo wolność, do której zostaliśmy powołani, tak jak w tym liście możemy czytać, sprawia, że rozumiemy prawdziwe znaczenie słowa miłość. Miłość do tych, którzy nas przede wszystkim nienawidzą, bo tych jest najtrudniej kochać. Miłość do tych, którzy może wytykają palcami, do tych, którzy niejednokrotnie się wyśmiewają, może do tych, do których najpóźniej chcielibyśmy pójść. Ale oni również potrzebują Ewangelii. Może list do Galacjan jest z jednej strony, list do Efezjan, przepraszam, do Galacjan, przepraszam, z jednej strony jest takim napomnieniem, może dzisiaj dla mnie, abym nie był w swoim życiu nierozumny, gdyż ulegam różnym wpływom, ale z drugiej strony jest wielkim zachęceniem. Wielkim zachęceniem jako to, do czego zostaliśmy powołani. I też pokazaniem tego, że są wśród nas ludzie, którzy ciągle jeszcze nie wiedzą, czym jest prawdziwa wolność. Że można żyć inaczej. Że takie słowa jak miłość, radość, pokój mogą być realnością życia. Nie tylko pustymi sloganami. Nie tylko rzeczami gdzieś przeczytanymi, ale przeżytymi. Że w tym może być wielka prawda. I zachęca nas w wyjątkowy sposób. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu, bo jeśli w nim wytrwamy, czeka dla nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Czeka nas czas wielkich żniw. W innym miejscu czytamy, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Dlatego myślę, że ten list do Galacjan jest takim wyjątkowym zachęceniem. Paweł pisze, zwłaszcza jak wielkimi literami do was napisałem. To też jest coś wyjątkowego. Pisał własnoręcznie i pisze, zobaczcie, chcę, żebyście to dostrzegli. Aby to nie był tylko tekst przeczytany, ale słowo przeżyte. Zważcie na to. Zważcie, że mamy możliwość, ażeby światło rozświetliło ciemność. Że my jesteśmy posłani. Ażeby ludzie mogli usłyszeć. Ażeby już nie byli nierozumni w swym postępowaniu. Ale żeby prawdziwa Ewangelia przecież mogła zagościć w życiu tych ludzi. Niech Pan błogosławi. Amen.